Jesteśmy w punkcie 14 porządku obrad, odpowiedzi na zapytania Państwa radnych zadane dzisiaj rano. Padło pytanie, czy tu może być troszkę cieplej. Z tego, co wiem, w imieniu prezydenta na pytania będzie odpowiadał pan prezydent Mirosław Kruszyński i wskazane przez niego osoby, a zatem zaczynamy ten punkt. Proszę bardzo, panie prezydencie.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z dotychczasową praktyką odpowiedzi na interpelacje będą udzielone na piśmie i jeśli Państwo pozwolą, przejdziemy do udzielania odpowiedzi na zapytania, które Państwo radni w dniu dzisiejszym zadali. Jako pierwszego poproszę pana dyrektora Puszczykowskiego, aby odpowiedział na wszystkie zapytania, które zostały zgłoszone przez Państwa radnych, a dotyczą kwestii związanych z prowadzeniem ZKZL-u i zadań, które ZKZL realizuje.
Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Po kolei pierwsze pytanie to było pytanie pana radnego Grzesia w sprawie zasad pobierania opłat za parking przy ulicy Tomickiego. Chciałem powiedzieć, że Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych niedawno, gdzieś jakieś półtora roku temu, podjął decyzję uporządkowania właśnie terenów, na których stały od zawsze, można by powiedzieć, od dawna auta. Były to tereny nieutwardzone, były to tereny umownie nazwijmy je miejscami postojowymi. Myśmy te miejsca postojowe po prostu doprowadzili do porządku, wykonując okrawężnikowanie tych miejsc, wykonując utwardzenie kostką i przyjęliśmy taką zasadę, iż 50% tych dotychczasowych miejsc było nadal dostępnych ogólnie. Były zaznaczone specjalne też miejsca dla osób niepełnosprawnych, natomiast 50% z tych powierzchni zostało rzeczywiście przez nas zabezpieczonych w taki oto sposób, żeby można było je wynająć osobom, które zechcą za te miejsca zapłacić. I jest rzeczywiście spore zainteresowanie wynajmem tych miejsc. Tak jak powiedziałem, są to miejsca historyczne, są to miejsca, które od zawsze były zajmowane przez auta. Akurat w tym miejscu, o którym mówi pan radny Grześ, odległość do budynku jest 6 metrów 70 centymetrów. Jeszcze raz powtarzam, te auta zawsze tam stały. Pytanie pana radnego Wiśniewskiego w sprawie niebezpieczeństwa składowanych materiałów w bunkrze na ulicy Fortecznej. Rzeczywiście bunkier ten najmuje przedsiębiorca, który przeprowadza taką działalność, która wymaga zgody Państwowej Agencji Atomistyki i ta zgoda na prowadzenie działalności, w której rzeczywiście są jak gdyby przerabiane materiały, które mogą promieniować, obejmuje stricte obiekt, w którym taka działalność jest prowadzona. Wobec powyższego uspokajam. Działalność jest prowadzona w obiekcie, który został sprawdzony przez właściwe organy, to znaczy Państwową Agencję Atomistyki i przedsiębiorca dla prowadzenia tej działalności w tym obiekcie ma zgodę i ta działalność jest prowadzona bezpiecznie. Jeśli chodzi o Fort 1, jest mi niewiadome, że jest tam prowadzona jakakolwiek działalność, jest to fort prywatny, natomiast w Forcie 1A, bo może o ten by mogło chodzić, nie jest prowadzona żadna taka działalność. Jest prowadzona podobna działalność w innym forcie i tam obowiązuje identyczna procedura. Najemca prowadzący taką działalność ma zgodę Państwowej Agencji Atomistyki. Także z tej strony jest bezpieczeństwo. Kolejne pytanie, na które udzielam odpowiedzi ustnej, jest pytanie pana radnego Szymkowskiego w sprawie Działeńskich. Co prawda ten temat był już wyjaśniany na ostatniej sesji. Ja chcę tylko przypomnieć, że budynek Działeńskich 1, tam gdzie najemca musiał zdjąć rolety, które zamontował w sposób niezgodny z prawem budowlanym, jest prowadzona termomodernizacja i w trakcie uzyskiwania pozwolenia na prowadzenie prac termomodernizacyjnych taki był wyraźny nakaz konserwatora. W związku z powyższym zarządca nie mógł inaczej postąpić, jak nakazać usunąć tą roletę, a właściwie wskazał inne miejsce, w którym ta roleta mogłaby rzeczywiście funkcjonować. No najemca po prostu zdjął roletę i do tej pory nie zamontował. Jeśli chodzi o podobne budynki Działeńskich 9, jest to rzeczywiście również budynek wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota również tam, kolokwialnie mówiąc, przymierza się do tego samego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i niewykluczone, że jeśli rolety są zamontowane niezgodnie z prawem budowlanym, będą również musiały być po prostu zdjęte. I ostatnie, które było kierowane pod naszym adresem, to jest pytanie pana radnego Śliwy w sprawie Galla 3, czy A i czy 5 odnośnie wykupu. Ja chciałem powiedzieć, że zarówno na pytanie pana radnego Grzesia i zarówno na pytanie pana radnego Śliwy są przygotowane odpowiedzi. Pana radnego Grzesia na pewno ta odpowiedź już wcześniej dotarła, a dla pana radnego Śliwy dotrze niebawem. A z kolei z pełnym wyjaśnieniem. Natomiast chcę tylko uspokoić, że mieszkańcy na pewno są poinformowani, bo zostali przez nas poinformowani pisemnie 13 marca. Także no chciałbym, że tak powiem, sprostować i jak gdyby zdementować taką informację, że nie informujemy najemców i nie informujemy państwa radnych na czas. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jeśli można, panie przewodniczący, to w tej chwili poprosiłbym pana dyrektora Szukałę, dyrektora ZDM-u, o odpowiedzi na pytania, na wszystkie pytania państwa radnych, które dotyczyły prowadzonej przez pana jednostki.
Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, może tak. Pytania pana radnego Wiśniewskiego odnośnie ulicy Tarnowskiej. Rada Osiedla w roku 2006 przekazała do zarządu dróg spis ulic, na których miał być wykonane nawierzchnia z pofrezu, w tym również ulica Tarnowska. Ulica Tarnowska jest cała asfaltowa. Stąd nie było reakcji z naszej strony, jeśli chodzi o ulicę Tarnowską. Sprawa budowy chodnika w ulicy Pokrzywno-Garaszewo w roku bieżącym będzie opracowana dokumentacja, realizacja w roku przyszłym. Teraz pytania pana radnego Foligowskiego odnośnie ulicy Podjazdowej. Ulica Podjazdowa zgodnie z harmonogramem remontu ulic na przełomie kwietnia, maja wchodzi do realizacji. Odnośnie lokalizacji przejść dla pieszych w rejonie przystanków autobusowych, dotyczy to Multowskiej oraz Naromowickiej. Temat, co się przyjrzymy i to ustosunkujemy się do tego. Pan radny Szynkowski tutaj wspominał o dziurach po barierach na placu Cyrela Ratajskiego. My te dziury załatamy, natomiast przypuszczalnie w roku przyszłym będzie remontowany plac z uwagi na budowę infrastruktury przez obcych gestorów sieci. Tymczasowo zostanie to załatane. Pani radna Połuszek odnosi dziury na ulicy Długiej. No do mist ona nie kandyduje z uwagi na to, że to nie jest dziura, jest to przekop realizowany w ramach doprowadzenia wody do realizowanej fontanny. wykonawcy robót zwróciliśmy uwagę, żeby to naprawił. Odnośnie ulicy Szarotkowej, na to jest przygotowywana w tej chwili informacja pisemna, na którą pani radna otrzyma. Ulica, pan radny Napiera, ulica Inflancka, realizacja tej ulicy, przełom drugiego, trzeciego kwartału, są jeszcze uzgodnienia ostatnio załatwione. Sprawa ekranu zieleni na ulicy Kurlandzkiej, ocena osiedla Czecha. Musimy zobaczyć szerokość pasa drogowego, jak tam wygląda i wówczas możemy się rzeczowo do tego ustosunkować. Pan radny Hinz, ulica Katowicka, inwestor realizujący Komandorię, centrum handlowe Komandoria, zobowiązany jest do zrealizowania ulicy Katowickiej na odcinku od arcybiskupa Baraniaka do końca inwestycji. Tak się teraz w tej chwili kończy mniej więcej ten mur i na tym odcinku ona będzie realizowana, ale to jest przyszły rok. Odnośnie oznakowania w rejonie Grobla Wierzbowa służby sprawdzają i znaki pionowe przejść dla pieszych zostaną uzupełnione, jeżeli tam brakują. Pan radny Markowski odnośnie sygnalizacji Hetmańska 28 czerwca, Opolska, Czechosłowacka. Programy zostaną sprawdzone. Nie mieliśmy dotychczas tych sygnałów o złym działaniu tych sygnalizacji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie prezydencie, kolejne pytania.
Panie przewodniczący, teraz poproszę panią dyrektor przewoźną, aby udzieliła odpowiedzi na zadane pytania przez państwa radnych. Pytania, które dotyczyły wydziału. Nie widzę pani dyrektor. To w takim razie pana komendanta Straży Miejskiej poproszę o odpowiedzi na zadane pytania.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo. Pan radny Grześ zadał pytanie, czy Straż Miejska sprawdza różne nieodpowiednie dziury, powiedzmy oznakowanie i tak dalej. Tak, sprawdza to codziennie. I tak, w roku 2006 do Zarządu Dróg Miejskich przekazano 6466 uwag, które strażnicy stwierdzili. Natomiast drugi przykład, za luty przekazano 722 uwagi, w tym zrealizowano w lutym 526. Muszę powiedzieć, że współpraca między Zarządem Dróg Miejskich a Strażą Miejską układa się bardzo dobrze. Te nasze uwagi są realizowane na bieżąco. Dalej. Pan Foligowski, radny, kradzież starych cegieł. Jest to dla nas, Straży Miejskiej, nowość. Nie znamy takiego problemu, nie znaliśmy, ale będziemy zwracać na to uwagę. Pan radny Szynkrewski, Wersenk, jezioro Kierskie, zagrożenie płotem, dostęp do jeziora. Problem jest znany Straży Miejskiej, ponieważ już 2-3 lata temu z Radą Osiedla Kieksz występowaliśmy do właścicieli ośrodków, bo to tam w tym miejscu znajdują się ośrodki wypoczynkowe. Ośrodki wypoczynkowe w sumie 5 mają własność łącznie z brzegiem jeziora i płoty są wprowadzone w głąb jeziora na 5 do 7 metrów. Natomiast po rozmowie z przedstawicielami tych ośrodków udostępnili brzeg jeziora spacerowiczom i zostały zamontowane furtki. Natomiast problem jest z tym, że jezioro, to te 1,5 metra jeziora, jeżeli jest okres podmokły, na przykład wiosną, jezioro występuje i zaczyna się błoto. I na przykład na ośrodku następnym, na wysokości przystanku autobusowego, jest to bagno, gdzie nie da się przejść w ogóle spacerowiczom, nawet w okresie letnim. Szkoła podsportowa Aleja Niepodległości, pan też radny Szynkowski Węgsęk. Do nas takie informacje nie docierały, że tam się zbierają podejrzane typy, które piją alkohol, śmiecą i używają słów wulgarnych. Natomiast wiemy dokładnie, że to jest boisko, gdzie są ławki, teren jest otwarty i tam ma prawo każdy dostęp. Tam często bardzo jesteśmy i przyłapujemy uczniów na paleniu papierosów. Natomiast dzisiaj już wydałem dyspozycję, żeby patrole zmotoryzowane częściej zaglądały w ten teren. To by było wszystkie pytania.
Dziękuję bardzo.
Pan radny Michał Grzeźda, jeśli chciał uzupełniające pytanie zadać.
Tak, bo wie pan, panie komendancie, no liczby, które pan przedstawia, to ja nie wiem, czy są duże, czy małe, czy tych uwag powinno być 100 tysięcy, 200 tysięcy, czy tyle, co pan komendant powiedział. Natomiast ja zadałem pytanie, co jaki czas dana ulica jest kontrolowana przez Straż Miejską, bo uważam, że żeby dobrze było, to funkcjonowało, żeby było kontrolowane, no to co jakiś czas daną ulicą strażnicy powinni przejść i te wszystkie rzeczy zauważyć. Ja znam ulicę w Poznaniu, gdzie pół roku jest dziura w chodniku i jeżeli ja nie zgłoszę, to tego nikt nie zgłosi, bo jak się okazuje, no Straż Miejska tego przez pół roku na danej ulicy nie zauważyła. Więc ja mam po prostu konkretne pytanie, co jaki czas strażnik powinien daną ulicę w Poznaniu przejść, żebyśmy mieli monitoring wszystkich ulic Poznania?
Proszę,
panie radny, na to pytanie jest trudno odpowiedzieć, natomiast w ramach patroli, które są codziennie na ulicach, te nieścisłości są wychwytywane. Gdyby konkretnie pan podał ulicę, tą dziurę, no to natychmiast przekorzymy. Natomiast codziennie jest około 160 strażników na ulicach Poznania i codziennie te ulice patrolują. Tam, gdzie są służby. Oczywiście, że wszystkie. Tylko może są takie ulice, gdzie strażnik jest no, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, gdzie są małe, jakieś odległe, na peryferiach miasta. Panie radny, to poproszę konkretnie tą ulicę. Jest pan dyrektor, jesteśmy my, no dlaczego to jest tajemnica?
Dziękuję bardzo. Pan radny Szynkowski, też uzupełniające pytanie, tak?
Dziękuję panie przewodniczący. Ja dziękuję panu komendantowi za tą deklarację odnośnie tej kontroli, która ma być w kwietniu przeprowadzana dostępu do Jeziora Kierskiego. Ja ze swojej strony, jako że często wypoczywam nad Jeziorem Kierskim, też prywatną kontrolę przeprowadzę, jak to wygląda, jeżeli będą nadal utrudniony będzie ten dostęp, to będę na bieżąco zgłaszał. Natomiast moje dodatkowe pytanie dotyczy cały czas tych rolet zakładanych na budynkach przy ulicy Działyńskich, co do których był nakaz zdjęcia. Tu od pana dyrektora Puszczykowskiego dowiedziałem się, że to był nakaz miejskiego konserwatora zabytków, więc pan dyrektor oczywiście odpowiedział w swoim zakresie i ja z tej odpowiedzi jestem usatysfakcjonowany. Natomiast chciałbym uzyskać odpowiedź miejskiego konserwatora zabytków, na jakiej podstawie prawnej wydał decyzję o nakazie zdjęcia rolety przy ulicy Działyńskich 1. Dziękuję bardzo.
Nie widzę pani konserwator, więc myślę, że poprosimy o tą odpowiedź na piśmie. Proszę o kolejne odpowiedzi.
Panie przewodniczący, w zakresie oświaty i kultury były także pytania i na te zapytania odpowie pan prezydent Frankiewicz.
Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, pani radna Katarzyna Kretkowska zadała pytanie na temat godzin otwarcia przedszkoli. Czy są przedszkola, które są otwarte do godziny 18:00, czy w tej chwili będziemy coś w tym zakresie zmieniać? I rzeczywiście w ostatnim czasie mamy rosnące zainteresowanie rodziców przedłużaniem godzin funkcjonowania przedszkoli. W miesiącu marcu jesteśmy w okresie naboru do poznańskich przedszkoli. W karcie, którą rodzice wypełniają, jest między innymi rubryka, tutaj zaznaczyłem ją na pomarańczowo, gdzie rodzice wpisują godziny, w których chcieliby korzystać z przedszkola. Na podstawie tych informacji decyzję o godzinach otwarcia przedszkola podejmuje dyrektor przedszkola. Stara się tak dopasować, aby maksymalna ilość rodziców była zadowolona z tych propozycji, które ostatecznie będą przedstawione. Nie mamy w Poznaniu jednej godziny otwarcia i zamknięcia przedszkoli. Mamy jedno przedszkole, które funkcjonuje do godziny 16:00. Mamy 26 przedszkoli czynnych do godziny 16:30. Najwięcej 80 przedszkoli mamy czynnych do godziny 17:00. Później mamy malejącą ilość przedszkoli i najdłużej czynne są przedszkola do 19:30. Mamy trzy takie przedszkola. Również ilość godzin czasu pracy przedszkoli jest zróżnicowana. Mamy jedno przedszkole, które funkcjonuje 9 godzin, 7 przedszkoli, które funkcjonują 10 godzin. 33 przedszkola 10,5 godziny, 69 przedszkoli 11 godzin i później malejąco najdłużej czynne są przedszkola 13-13,5 godziny. To zależy od konkretnej sytuacji w przedszkolu. Dyrektor przedszkola na podstawie właśnie takiej informacji od rodziców zobowiązany jest podjąć decyzję taką, która będzie dla zainteresowanych jak najbardziej optymalna. Zakładamy, że w tym roku dość znacząco zwiększy się ilość przedszkoli, które będą miały godziny wydłużone do 17.30, 18.00 bądź nawet dłużej, tak jak w przypadku tych przedszkoli do 19.30. Jeżeli chodzi o sytuację przy szkole podstawowej nr 13, to zagrożenie, już tutaj pan komendant mówił o tym, ja uzyskałem informację od dyrektora szkoły, pana Burkietowicza. Ten problem według relacji dyrektora, on występuje w godzinach wieczornych. W czasie trwania zajęć lekcyjnych w zasadzie nie ma zgłaszanych tego typu jakichś zagrożeń, ale dziękuję za informację o dodatkowych patrolach. Jeżeli chodzi o basen Atlantis znajdujący się przy gimnazjum nr 12, tam poprosiłem dyrektor szkoły, żeby jeszcze raz sprawdziła, czy to rozwiązanie, które jest stosowane, plastikowe torby na buty, czy ono w opinii korzystających jest takim rozwiązaniem optymalnym. Pani dyrektor i osoby, które prowadzą ten basen, twierdzą, że jakieś one przynajmniej nie miały sygnalizowanych problemów z tego tytułu, ale nie wykluczają oczywiście, że można znaleźć jakieś inne rozwiązanie. Są bardzo otwarte na wszelkiego rodzaju sugestie. Dotychczas wydawało mi się, że ta propozycja, która tam była, torba plastikowa, w której można zostawić buty po skorzystaniu kosztów, w którym te torby po prostu można było wyrzucić. Te odpadki były oczywiście segregowane, więc ten zarzut nieekologicznego podejścia, no on owszem dotyczy większego zużycia plastiku, natomiast śmieci są na pewno segregowane. Tam chodziło oczywiście o to, że stan tych butów jest różny i te torby plastikowe, które były wydawane, one powodowały, że piasek i jakieś tam rzeczy z tych butów po prostu no nie zaśmiecały pomieszczeń ogólnie dostępnych. Ale podkreślają, że są otwarte na inne propozycje i mogą to ewentualnie zmienić. Pan radny Chinc zadał pytanie dotyczące starania się Poznania o to, aby w 2016 roku zostać europejską stolicą kultury. Jakie dotychczas były podejmowane działania, co w tym zakresie zrobiono? Mniej więcej od pół roku no już informujemy, że Poznań zamierza się ubiegać o to miano. Mamy w budżecie miasta zabezpieczone kwoty w formie rezerwy w wysokości 1,5 miliona złotych na działania, które w tym zakresie będą podejmowane. Przed kilkoma dniami odbyło się spotkanie około 20-30 osób w Urzędzie Miasta, które mają jak gdyby stworzyć takie ciało i doradcze, i to, które ma zajmować się wymyślaniem tych pomysłów, które moglibyśmy realizować. Jesteśmy na etapie wybierania najlepszej struktury, która mogłaby te działania koordynować i je w praktyce realizować. Były tutaj rozpatrywane pomysły i utworzenia oddzielnej fundacji bądź specjalnej instytucji kultury, ale raczej skłaniamy się ku temu, aby utworzyć biuro Poznań 2016 przy którejś z poznańskich miejskich instytucji kultury. Ta oferta działań w tym zakresie jest bardzo szeroka i bardzo otwarta. Zwracamy się nie tylko do miejskich instytucji kultury, ale do wszystkich działających w Poznaniu, do wszystkich osób zainteresowanych. Są w tym zakresie planowane kolejne działania. To pierwsze było z inicjatywy Komisji Kultury i Nauki. Zapraszającym był przewodniczący Komisji Kultury i Nauki. Kolejne spotkanie ma odbyć się w Teatrze Nowym. Wydaje się, że na tym etapie no można uznać, że te działania są prowadzone i oczywiście nie można na tym poprzestać, one muszą się rozwijać, ale wydaje się, że wszystko jest pod tym względem na razie w porządku. Również bardzo mocno było podkreślane przez wszystkich uczestniczących w decyzji, że powinniśmy być bardzo otwarci na zewnątrz. Musimy pamiętać, że te działania Poznania, jeżeli mamy być skuteczni, muszą być nakierowane na Polskę, bo w roku 2010 będzie wybór dwóch miast z Polski. No, dopiero po roku tym 2010 będziemy walczyli o to, aby, jeżeli znajdziemy się w tej dwójce, aby być tym jednym miastem z Polski, które w roku 2016 uzyska to miano. Nawiązujemy również kontakty z Hiszpanią, bo z Europejską Stolicą Kultury w roku 2016 będzie jedno miasto z Hiszpanii, jedno z Polski. Staramy się znaleźć partnera na terenie Hiszpanii spośród tych miast hiszpańskich, które zabiegają o to miano, który będzie najbardziej pasował do Poznania i który będzie miał szansę, aby w Hiszpanii być wyłonionym jako jedno z tych dwóch miast. To są w takim największym skrócie te działania, które w tej chwili są podejmowane. Muzeum Poznańskiego Czerwca, o ile mi wiadomo, tam wszystko przebiega z przyjętym harmonogramem, który kończy się w czerwcu otwarciem stałej ekspozycji. Natomiast jeżeli jest pani dyrektor Beata Mietmańska, jest to, poprosiłbym ją o bardziej szczegółowe informacje w tej sprawie.
Szanowni Państwo, stan zaawansowania prac jest na bieżąco monitorowany przez Wydział Kultury i Sztuki. Ich realizacja w chwili obecnej gwarantuje otwarcie muzeum w czerwcu tego roku. Zakończono prace projektowe, w tej chwili wszczęto procedury przetargowe i przygotowywana jest ekspozycja stała.
Dziękuję. Jeszcze jedna informacja dotycząca toru bobslejowego na Stadeli. Jest to nazwa, którą według informacji, którą uzyskałem od pani dyrektor Czapskiej, funkcjonuje jako nazwa zwyczajowa, ale prawdę mówiąc ona właśnie jako nazwa zwyczajowa nie funkcjonuje. Toru bobslejowego nie ma, on był prawdopodobnie w jakichś planach jako tor saneczkowy i bobslejowy, nigdy nie był zrealizowany. To chodzi o te dwa tory saneczkowe, które są na terenie Stadeli, na których w tej chwili jest realizowana koncepcja toru dla rowerzystów górskich.
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący,
pan radny Szynkowski, pewnie uzupełniające pytanie.
Tak, dziękuję panie przewodniczący. No to oznacza, że nie do końca ścisła była ta odpowiedź, którą ja na piśmie otrzymałem odnosząca się do toru bobslejowego, bo z niej wynikało, że w miejsce toru bobslejowego będzie tor rowerowy, natomiast wynikało, że nie zagospodarowane nadal pozostaną dwa tory saneczkowe wskazywane. Także jeśli można, bardzo bym prosił o skorygowanie tej odpowiedzi i przedstawienie mi już precyzyjnej odpowiedzi również na piśmie w tej sprawie.
Znaczy, na piśmie pan radny otrzyma tą odpowiedź, natomiast już dzisiaj mogę powiedzieć, nie ma osobnego toru bobslejowego, saneczkowego, to jest to samo, te dwie rynny, które tam obok siebie równolegle do siebie biegną z góry na dół, to jest raz nazywane torem bobslejowym, raz saneczkowym, ale to jest tylko jedno, niczego innego nie ma.
Rozumiem, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Pana komendanta Straży Miejskiej poproszę jeszcze o udzielenie odpowiedzi na pytanie pana radnego Foligowskiego dotyczące kradzieży cegły z fortów, bo ta kwestia nie była...
Już była, pan Foligowski była? Mówi, że już dostał tą odpowiedź.
Dostał, tak? To dobrze, dziękuję bardzo. Natomiast pan radny Przybylak prosił o odpowiedź na pytanie stan dróg po zimie i pana dyrektora Szukaję poproszę o odpowiedź, bo tej odpowiedzi też nie słyszałem.
Tylko pana dyrektora
nie ma, pana dyrektora,
nie
tak?
Ma w tej chwili.
To panią dyrektor Przewoźną proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania, które były dotyczące zakresu działania wydziału i tą kwestię odnośnie utrzymania po zimie dróg.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, chciałabym odpowiedzieć na pytanie pana radnego Michała Grzesia dotyczące dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie budowy kanalizacji na osiedlach. W swoim programie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posiada takie przedsięwzięcie, które jest nazwane Ochrona Wód i Gospodarka Wodna. Można z niej pozyskać środki na budowę również kanalizacji, ale my jako miasto nie występujemy, dlatego że budowa naszej kanalizacji nie potrafilibyśmy pokazać efektu ekologicznego, dlatego że budowa tych sieci nie kończy się jednocześnie likwidacją szamb wzdłuż budowanej kanalizacji. Czy takie pieniądze mogą uzyskać osoby fizyczne? Zgodnie z zasadami Wojewódzkiego Funduszu, fundusz nie udziela pożyczek i dotacji z własnych środków osobom fizycznym, ale rozmawiałam z panem radnym Grzesiem, będę się zwracała jeszcze do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i zapytam, że gdyby to był wspólne wystąpienie o takie środki, czy takie możliwość powiązania takiego uzyskania takiej pożyczki jest na preferencyjnych oczywiście warunkach jest możliwe. Chodzi to o Szczepankowo. Ja tylko chciałabym powiedzieć, że odnośnie Szczepankowa, tak jak Kieksza, taki program dla skanalizowania takich, tych osiedli podejmuje się tego firma Aquanet. Jeżeli chodzi teraz o pytanie pana Wiśniewskiego, chodziło o odpowiedź poprzednią dotyczącą kaponiery. Myśmy, no przepraszam, może daliśmy za późno, ale daliśmy w ubiegłym tygodniu odpowiedź na to pytanie pana. Powiemy w ten sposób, że ponieważ jest proponowana budowa linii nowej tramwajowej Pestki na peron 7 dworca głównego w Poznaniu, uważamy, że do tego czasu kaponiera będzie utrzymywana w ramach eksploatacji przez Zarząd Dróg Miejskich, natomiast w momencie, kiedy będzie ta inwestycja, również przy okazji tej inwestycji zmodernizowane będzie całe przejście podziemne kaponiery. I myślę, że wtedy ona dostanie taką szatę graficzną w takim stanie technicznym, jakim powinno odpowiadać bieżącym warunkom. Natomiast jeżeli chodzi o stan dróg po zimie, ponieważ mamy rzeczywiście zły stan dróg, można powiedzieć, spowodowany nie tylko zimą, ale robotami, które prowadzimy na terenie miasta Poznania, związane z wieloma inwestycjami. Na bieżąco Zarząd Dróg Miejskich w tej chwili już będzie łatał te drogi siłami naszego gospodarstwa pomocniczego, ponieważ już możemy wyjechać paczerem. Oczywiście te warunki pogodowe, które są w tej chwili, to znaczy zbyt duża wilgotność, spowodowało, że znowu to się parę dni przesunęło, ale myślę, że sukcesywnie będziemy własnymi siłami porządkować całe miasto Poznań.
Dziękuję bardzo.
Pana prezesa Firlika poproszę o udzielenie odpowiedzi na pytania, które dotyczyły komunikacji.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni radni. Pytanie pana radnego Przybylaka dotyczyło też pozimowego utrzymania dróg właściwie w rejonie Torowic. Tu jest sytuacja podobna jak przy Zarządzie Dróg Miejskich. My również po zimie łatamy wszystkie dziury. Tych dziur jest niestety bardzo dużo. Wszystkie te dziury, które są w odległości, związane z torowiskiem w odległości do około 40 do 50 cm od szyn należą do MPK i są bieżąco usuwane. Szczególnie pan radny pytał o dziury na rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego. To rondo jest faktycznie w złym stanie, jest przewidziane do kompleksowej modernizacji. W tej chwili jest w trakcie opracowywany projekt tej modernizacji. Robimy to wspólnie z Zarządem Dróg Miejskich, jako że to rondo jest niefunkcjonalne dla tego ruchu, który tam się odbywa, ruchu ciężkich samochodów ciężarowych, zwłaszcza na osi północ-południe. I stąd jest konieczność zmiany geometrii tego ronda i to jest w tej chwili w trakcie opracowywania. Natomiast te dziury, które tam są, doraźnie będą przez nas zlikwidowane, te, które są przy torach i też w ramach bieżącego utrzymania. Drugie pytanie pana radnego Hinta dotyczyło planowanego przebiegu torowiska w kierunku Franowa od obecnej pętli Lecha. Tutaj zdajemy sobie sprawę, że ponieważ to jest torowisko nowe, a budynki już są, w związku z tym wszystkie to torowisko, które powstanie, musi spełniać wymogi, normy, jeśli chodzi również o hałas. My nie dostaniemy pozwolenia na budowę tak długo na pewno, aż nie będzie wykonany operat hałasu. Jesteśmy w kontakcie z mieszkańcami osiedla Rusa, uczestniczymy w spotkaniach z tymi mieszkańcami. i na pewno wszystkie uwagi mieszkańców, wszystkie uwagi radnych zostaną przekazane projektantom tej trasy i projektanci z pewnością uwzględnią wymogi, które są w tej chwili, jeśli chodzi o normy hałasowe. Przy obecnych technologiach budowy torowisk uważam, że są do spełnienia te wymogi, żeby poziom hałasu nie był przekroczony w stosunku do obowiązującej normy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Panie prezesie, jeszcze było pytanie pani radnej Pałuszek dotyczące parkingu przy zajezdni przy ulicy Kaczej.
Niestety tego pytania do mnie nie dotarło, także w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, oczywiście na piśmie damy odpowiedź, jeśli można.
Dziękuję bardzo. I gdyby można było pana dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomości o udzielenie odpowiedzi.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Pierwsze pytanie dotyczące Wydziału dotyczyło pytania radnego Grzesia. Chodziło o nieruchomość, zbytą nieruchomość dawnego przedszkola przy ulicy Długosza. Regulacja terenowo-prawna i wydzielenie działki pod to przedszkole nastąpiło w 2000 roku. Zbywaliśmy w 2005 roku, także tam jest podzielone. Kolejne pytanie to dotyczyło, pytanie pana radnego Przybylaka dotyczyło przyjętego zadania od Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej usuwania dzikich wysypisk śmieci. Na dzień dzisiejszy wydział przygotowanych ma 70 terenów do sprzątania, wyłonił 9 wykonawców. Do 31 marca te tereny zostaną wydane wykonawcom w celu posprzątania. Czeka na realizację oprócz tych 70 pozycji 20 kolejnych. Tutaj na bieżąco jest prowadzony rejestr zgłoszeń i zgłaszają te tereny do posprzątania i mieszkańcy, najwięcej Straż Miejska. Na te 70 terenów planujemy, to znaczy wydamy około 200 tysięcy z puli 608, także sądzę, że to zadanie, poradzimy sobie z realizacją tego zadania. Kolejne pytanie. To
przepraszam,
było
bo rozumiem, że pytanie pana radnego do tej odpowiedzi, tak? To będzie pytanie uzupełniające. Proszę bardzo.
Panie dyrektorze, pytanie, informacje są takie, że do dnia dzisiejszego nie została podpisana żadna umowa. Czy to jest prawda?
Prawda, ze względu na nieobecność dyrektora wydziału. Umowy czekałem po prostu na podpis dyrektora.
To niespecjalnie dobrze świadczy to o służbach miejskich, skoro obowiązki przyjęliście 1 stycznia, dzisiaj ma być 20 marca, umowy są niepodpisane, to myślę, że to niedobrze świadczy o pracy wydziału.
Ale budżet był też zatwierdzony niedawno i cała procedura wyłonienia tych 9 wykonawców. Też był okres, a z drugiej strony pogoda też. Sądzę, że wszyscy i prywatnie i wiosna to jest takim dobrym okresem, żeby uporządkować teren.
Pozwolę sobie pozostać przy swoim zdaniu. Dziękuję bardzo.
Tutaj, jeśli można, to oczywiście budżet jest od 15 listopada, jeśli już roku poprzedniego, także trudno tutaj powoływać się na uchwalenie budżetu przez Radę Miejską na koniec lutego. I panie dyrektorze, oczywiście ta kwestia, proszę, żeby jutro na spotkaniu w wydziale mi wyjaśnić bardzo precyzyjnie. Ta odpowiedź jest nie na temat. No, to, że dyrektora nie ma, to nie może być usprawiedliwienie.
Dziękuję bardzo. Proszę o kolejną odpowiedź.
Kolejne pytanie to było pytanie zarówno zadane przez panią radną Pałuszek i pana radnego Śliwę. Dotyczyło zbywanej nieruchomości przy ulicy Brzask. Nieruchomość była przygotowana do zbycia w ubiegłym roku. Teraz de facto wydział tylko realizuje decyzję. Nieruchomość w studium przeznaczona była na skonsolidowane budownictwo wielomieszkaniowe. I próba teraz zmiany czy odstąpienia od zbycia tej nieruchomości, która jest ujęta w planie dochodów miasta Poznania, no trochę zdaniem moim przynajmniej to trochę jest za późno. Kolejne pytanie dotyczyło nieruchomości przy ulicy Nieszaskiej. Chodziło o to, czy poza wnioskiem Politechniki wpłynął inny wniosek. Wpłynął wniosek oprócz Politechniki Wyższej Szkoły Handlu i Gastronomii. Dementuję, w tym wniosku nie pojawiła się żadna kwota. Pytanie też było, czy znalazł się oferent, który oferował miastu 9 milionów złotych. To z zakresu zadań wydziału na wszystkie pytania.
Dziękuję. Pani Magda Pałuszek, tak? Jakieś pytanie uzupełniające?
Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję za próbę udzielenia odpowiedzi, ale tak naprawdę to nie do wydziału było pytanie, bo rzeczywiście wydział nie może wypowiadać się za pana prezydenta. To było pytanie do pana prezydenta, bo pan tutaj nie był, pan i nie może wszystkiego odpowiedzieć, o co było przedmiotem mojego pytania, więc ja myślę, że pan prezydent czy to teraz, czy pisemnie odpowie z zakresu bieżących informacji, a nie to, co dotyczy stare, bo te informacje stare dotyczące przetargu i tak dalej, to ja wszystko mam. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Szanowni Państwo, my realizujemy pewien plan sprzedaży, który jest przyjmowany w przypadku nieruchomości i trudno mi sobie wyobrazić tak naprawdę blokowanie niektórych nieruchomości o dość znacznej wartości. Tak naprawdę jeśli chcemy podejmować inwestycje miejskie, to powinniśmy te inwestycje miejskie podejmować w takich miejscach, które są trudniej zbywalne na cele komercyjne. Taka jest rzeczywistość. To jest obszar wewnątrzosiedlowy, wbrew pozorom nadający się dobrze, ale napływalnie typowo osiedlową, z gorszym dojazdem zewnętrznym. Także jest wiele aspektów, a dlatego od razu mogę powiedzieć, że w tej chwili nie mamy w planie takiej inwestycji. Dla mnie to jest kwestia budowy strategii finansowej miasta. Nie sprzedaż tego gruntu oznacza po prostu rezygnację z realizacji jakichś zamierzeń inwestycyjnych w mieście. To są jakby naczynia połączone. Rzeczywiście ta, tak jak powiedział pan dyrektor, ta nieruchomość jest przygotowana do sprzedaży od dłuższego czasu. I pan prezydent odpowiada, że 30 jest przetarg. W tej chwili już został ten przetarg oczywiście opublikowany. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne odpowiedzi.
Gdyby można było prosić pana dyrektora Lisieckiego odnośnie placu zabaw na pytania pana radnego Chińca.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, Zieleniec przy ulicy Zagroblą ma w budżecie 135 tysięcy, także myślę, że pod koniec roku on będzie wyglądał zupełnie inaczej. W planie jest remont alejek, ogrodzenie tego całego skweru, jak i nowe nasadzenia. Dziękuję.
Pana dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami jeszcze poproszę o odpowiedź na pytanie pana radnego Wiśniewskiego dotyczące działki cmentarza ewangelickiego, jak zrozumiałem pytanie, czyja to jest działka, kto nią włada. Takie było pytanie także i rozumiem, że pan dyrektor nie ma odpowiedzi na to, będzie przygotowana na piśmie. Także panie radny, na piśmie ta odpowiedź. Pana dyrektora Geopozu poproszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie pana radnego Przybylaka.
Artur Majer, zastępca dyrektora Geopozu. Zdajemy sobie sprawę z niedogodności, jakie klienci u nas mają, natomiast wynika to z tego, że na skutek reorganizacji, która była w tamtym roku przeprowadzona, dostaliśmy pomieszczenia zupełnie nieprzystosowane i mniejszą liczbę niż mieliśmy do tej pory. To wymusza rozłożenie obsługi klienta na piętra. Także sama informatyzacja i komputery to tylko narzędzie do pracy, natomiast każde z tych danych muszą być jeszcze sprawdzone, zweryfikowane i jest to też przyczyna taka, że niektóre dokumenty wydajemy po 2-3 dniach albo nawet dłuższym okresie. Dziękuję.
Pan radny Maciej Przypylak, pytanie, tak?
Panie dyrektorze, rozumiem, że można mieć nadzieję, że w najbliższym czasie będzie tak jak w innych miastach, które podawałem, czyli w Przemotułach, Zielonej Górze i Warszawie, że klient tą mapkę otrzyma od ręki, tak?
Tak, mapy już, część dokumentów wydajemy od ręki, jesteśmy technicznie do tego przygotowani. Aktualność bazy też pozwala na wydawanie danych w 70% wniosków już, natomiast nie ma możliwości organizacyjnych, żeby ustawić ciągi technologiczne, bo do tego są wymagane, tak mówię, weryfikacja tych danych drukowanych, stemplowanie przez osoby upoważnione przez prezydenta, a to wymaga pomieszczeń. Liczymy, że przy zakupie nowego budynku, o którym jest tyle mówiono ostatnio, będzie taka możliwość zbudowania normalnego działu obsługi klienta.
I ta nadzieja jest jednak bardzo rozciągnięta w czasie, rozumiem, tak? Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Panią dyrektor Nowotną poproszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie pana radnego Wiśniewskiego dotyczące postępowania administracyjnego w zakresie parku technologicznego na Starołęce.
Danuta Nowotna, zastępca dyrektora Wydziału Urbanistyki. W tej chwili w naszym wydziale trwa postępowanie o ustalenie warunków zabudowy dla takiej inwestycji. Wniosek ten podlegał zawieszeniu 12-miesięcznemu z uwagi na to, że został tam wywołany, podjęto uchwałę o przystąpieniu do opracowania planu miejscowego w tym rejonie, który przeznacza ten teren na inne cele niż ta inwestycja, o której mówimy. I generalnie należy tutaj dodać, że inwestycja ta jest również niezgodna z obowiązującym studium. W tym momencie musieliśmy podjąć to postępowanie, ponieważ 12 miesięcy już minęło i ono trwa. Przeprowadzamy analizy na zasadzie sąsiedztwa, a jakie ono w tym rejonie jest, no to wiadomo. Również Wydział Ochrony Środowiska jakieś postępowania na wniosek tegoż inwestora prowadzi, związane już konkretnie z ochroną środowiska, i one wszystkie są w toku. Te postępowania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I pana dyrektora Szczepanowskiego poproszę o udzielenie odpowiedzi w temacie azbestu.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Jeśli chodzi o sprawy dotyczące azbestu, a w zasadzie likwidacji azbestu, płyt azbestowych, głównie bo Eternit tutaj chodzi. Po pierwsze chciałem zauważyć, że termin narzucony ustawą likwidacji w ogóle wyrobów azbestowych, które są w tej chwili w użyciu, trwa do roku 2032. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to taka, że w zasadzie w tym roku do Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ani do Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie wpłynął żaden wniosek osoby fizycznej dotyczący wsparcia finansowego dotyczącego właśnie likwidacji posiadanych wyrobów azbestowych. W momencie, kiedy taki wniosek płynie, będzie zgodnie z procedurą rozpatrzony. Wszystkie sprawy związane z przyjmowaniem wniosków, rozpatrywaniem wniosków są zawsze ogłaszane, nie są nigdy żadnymi objęte tajnymi procedurami, wszystko to jest jawne, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia w internecie, ogłoszenia w urzędzie są zawsze wywieszane. Zapraszamy do składania wniosków, jeżeli ten termin nadejdzie. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na jedną sprawę, mianowicie tak na dobrą sprawę nie wiadomo, czy do przyszłego roku gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przetrwają, ponieważ już praktycznie były sygnały, że od tego roku, czyli od 2007 roku fundusze te na terenie samorządów miały przestać istnieć. Co będzie za rok? Nie chciałbym tutaj prorokować, ale jeżeli fundusze będą istniały, serdecznie zapraszam do składania wniosku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska zadała dwa pytania, które dotyczyły jakby no, jedna bardziej ogólnej kwestii odpowiedzi przez ZKZL, jakby wymijających, czy nawet nie na temat, a drugie pytanie było bardzo szczegółowe, dotyczące lokalu socjalnego. Zgodnie z tym, co pani radna prosiła, na piśmie będzie udzielona odpowiedź. Jeszcze raz tylko powtórzę, że na pytanie pana radnego Wiśniewskiego dotyczące działki cmentarza, jak i pana radnego Szynkowskiego odnośnie przynowowiejskiego skwerku, jak i pani radnej Pałuszek dotyczące parkingu, budowy parkingu, odpowiedzi będą na piśmie przygotowane. Jeśli chodzi o pana radnego Markowskiego, to pytanie dotyczące odpowiedzi na pytania, czy powiedzmy na pismo Rady Osiedla Świt. Sprawdzę tą kwestię, dlaczego nie była udzielona odpowiedź i udzielę panu radnemu odpowiedź. I dwa pytania, które były kierowane przez pana radnego Markowskiego dotyczące właściwie z jednej strony przepustowości na skrzyżowaniu Hetmańska 28 czerwca i oznakowania, czy powiedzmy też sterowania ruchem na skrzyżowaniu Opolska i Czechosłowacka, będzie udzielone na piśmie. I to są wszystkie odpowiedzi na zadane zapytania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zamykam zatem punkt 14 porządku obrad i przystępujemy do punktu 12. Informacja o stanie bezpieczeństwa i ratownictwa miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Ochrona przeciwpożarowa w roku 2006. Witam pana komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, pana brygadiera Krzysztofa Wiśniewskiego i proszę o przedstawienie tej informacji.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zobowiązana jest do złożenia informacji o stanie bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej raz w roku na sesję Rady Miasta Poznania. Chciałbym przybliżyć, co rozumiemy przez ochronę przeciwpożarową i do czego moje sprawozdanie będzie się odnosić. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się
panie
pożaru,
komendancie, przepraszam panie komendancie, żywiołowej. Szanowni Państwo, bardzo proszę o zachowanie ciszy, bo w tym jazgocie naprawdę nie można nic konkretnego usłyszeć. Proszę o zamknięcie drzwi. Jeżeli ktoś z Państwa chce rozmawiać, bardzo proszę o opuszczenie sali, bo naprawdę to przeszkadza. Bardzo Państwa proszę o zachowanie ciszy. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Lub innego miejscowego zagrożenia. Dwa. Zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Trzy. Prowadzenia działań ratowniczych. Ja te trzy punkty chciałbym rozwinąć, jak to się ma do miasta Poznania. Mianowicie pierwszy punkt, zapobieganie i powstawaniu zagrożeń. Zagrożenia rozpoznajemy i prowadzimy poprzez działalność kontrolno-rozpoznawczą oraz poprzez działalność administracyjną. I tak podzieliliśmy to na grupy zagrożeń. Podstawowymi zagrożeniami zagrożenia w przemyśle. Tutaj zgodnie z ustawą o ochronie środowiska przede wszystkim zakłady, które są zaliczane do zwiększonego i dużego ryzyka poważnych awarii przemysłowych, które przechowują, przetwarzają, posiadają materiały niebezpieczne. Rozporządzenie ministra podaje warunki progowe, do których te zakłady się zalicza. I tak na terenie miasta Poznania do poważnych awarii przemysłowych zaliczone są 4 zakłady, które są tutaj wymienione na slajdzie. Te zakłady muszą posiadać wewnętrzne i zewnętrzne plany ratownicze. Muszą te plany być podane do opinii publicznej i społeczeństwo powinno być zapoznane z tymi zagrożeniami, jakie te zakłady za sobą niosą. To są zakłady, które podlegają ustawie o ochronie środowiska. I mamy, tak jak powiedziałem, tylko zakłady o zwiększonym ryzyku, jeszcze są o dużym, czyli o większej ilości materiałów niebezpiecznych. Na terenie miasta Poznania takie zakłady nie występują. Natomiast występują zakłady, które przetwarzają, posiadają, magazynują i obracają toksycznymi środkami przemysłowymi, ale w mniejszej ilości. I na terenie miasta Poznania takich zakładów jest sklasyfikowanych przez nas 17. W informacji pisanej te zakłady są wyszczególnione. Następnym kategorią zagrożeń, zagrożenia w transporcie, i to transporcie drogowym i kolejowym, mamy w Poznaniu przecięcie się szlaków komunikacyjnych, zarówno z tej kategorii. Odnotowujemy zdarzenia, chociażby ostatnie zdarzenia na granicy miasta Poznania, czyli w Swarzędzu, wykolejenie się cystern z olejem opałowym, mazutem, skażenie środowiska, przedostanie się do wód gruntowych, rozprzestrzenienie się to na dosyć sporym obszarze. W zeszłym roku, końcówka roku, kolizja drogowo-kolejowa na przejeździe w Kozie Głowa, gdzie też również doszło do wykolejenia i rozszczelnienia się cystern kolejowych z olejem napędowym i również doszło do skażenia środowiska. Tutaj odnotowujemy bardzo dużą ilość przewozów materiałów niebezpiecznych. Przewoźnicy nie zawsze rzetelnie wypełniają listy przewozowe. Przesyłki te nie są wtedy monitorowane. Nie ma wyznaczonych tras przebiegu do transportu tych materiałów niebezpiecznych, a te materiały, które kolej nie chce transportować, z jednej strony kolej transportuje bardzo duże ilości materiałów, bo to są całe składy pociągów po 40 cystern, natomiast w przewozach drogowych następuje przewóz materiałów szczególnie niebezpiecznych, których kolej nie chce transportować. Robi się to w przewozie drogowym i w tym momencie nie zawsze mamy, mówię, monitorowane to i świadomość, jaka substancja jest przesyłana. Następnym kategorią zagrożeń to zagrożenia w obiektach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, mieszkalnego, w szczególności tutaj budynki wysokie i wysokościowe, szpitale oraz centra handlowe. Szpitale mają problem ogólnie z drogami ewakuacyjnymi, z strefami bezpieczeństwa, mają problem z instalacją wykrywania, automatyczną instalacją wykrywania pożarów, mają problem również z instalacją powiadamiającą o zaistniałym zagrożeniu. Natomiast budynki, centra handlowe są to zazwyczaj, tutaj jest przeciwieństwo, obiekty nowe, wielkokubaturowe, wielkopowierzchniowe, ale my patrzymy na to jak na obiekty magazynowe, gdzie jest składowana bardzo duża ilość materiałów, rozmieszczona na regałach, na wieszakach, daje to możliwość, jeżeli by coś zaistniało, rozprzestrzenianiu się pożaru. Natomiast budynki te są wyposażone bardzo dobrze w tak zwaną bierne zabezpieczenie, czyli mają automatykę wykrywania pożarów, mają stałe instalacje gaśnicze, mają przegrody wydzielające strefy pożarowe, mają również dobre drogi ewakuacyjne i drogi dojazdowe do obiektów, bo tu co do szpitali również mamy problem z dostępnością dróg dojazdowych i dróg pożarowych. Następnym i tu takim szczególnym do tych wszystkich kategorii to są budynki wysokie i wysokościowe. Jaka różnica? 55 metrów. Do 55 metrów to są budynki wysokie, powyżej to są budynki wysokościowe. Macie Państwo tutaj podane, jakie ilości tych budynków na terenie miasta Poznania się znajdują. Również budynki, te, które były budowane w latach 60., 70., to jest problem dróg przede wszystkim ewakuacyjnych, poziomych, pionowych. Zazwyczaj nie spełniają wymagań obecnych przepisów prawa budowlanego. Nie ma wydzieleń, nie ma klatek schodowych, które pozwalają na opuszczenie bezpiecznie obiektów. W tej chwili największy nacisk w prawie budowlanym kładzie się na to, żeby budynek był tak przygotowany, aby użytkownicy budynku mogli bezpiecznie ten budynek opuścić, czyli w całą automatykę pożarową. I tutaj od wykrywania pożarów do stałych instalacji, do przegród dymoszczelnych i klap oddymiających. My poprzez kontrolę staramy się w myśl obowiązujących przepisów i prawa nakładać obowiązek na właścicieli, użytkowników budynków, aby doprowadzać te obiekty do tych właśnie wymagań dla bezpiecznych dla użytkowników. jak wygląda właśnie zagrożenie pożarowe, jest monitorowane, to co mówiłem, i zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji na terenie miasta Poznania jest zobowiązanych do posiadania monitoringu 143 podmioty gospodarcze, w tym jest 194 obiektów. Natomiast mamy podłączonych już 176 obiektów, 18 jeszcze nie jest. Te 18 to przede wszystkim szpitale, obiekty kultu religijnego, obiekty użyteczności publicznej, które nie mają finansów na to, żeby te systemy wdrożyć, i jest to problem wyegzekwowania tego wszystkiego przez organ, jakim jest Komenda Straży. Tak jak powiedziałem, tą wiedzę zdobywamy poprzez czynności kontrolno-rozpoznawcze. Co roku planujemy, jest harmonogram kontroli. Na początku zagrożenia w Przemyśle i te wszystkie podmioty gospodarcze, które są zaliczone do dużego i zwiększonego ryzyka, muszą być raz do roku kontrolowane z urzędu. Natomiast pozostałe według naszego tutaj uznania od 3 do 5 lat. I tak w 2006 roku skontrolowaliśmy 796 obiektów, ujawniliśmy nieprawidłowości 577. Również jako organ państwowy odbieramy, wyrażamy stanowisko co do nowych obiektów, co do użytkowania, możliwości użytkowania. Jest to dokument, który trafia do prezydenta i na podstawie którego wydaje się zezwolenie na użytkowanie obiektu. Skierowaliśmy 16 spraw do organów ścigania i policji i nałożyliśmy 30 mandatów na kwotę 1750 zł. I to by był ten pierwszy punkt, zapobieganie powstawaniu, rozprzestrzenianiu się pożarów. Ja jeszcze tutaj nie mówiłem o sprawach klęsk żywiołowych, ale to już są zdarzenia od sił przyrody, wichury, wiatrołomy, opady deszczu itd., itd. Jest to zagrożenie stwarzające, też stwarzające dla życia i zdrowia i mienia ludzi, także tutaj też te zagrożenie trzeba uwzględnić. Jak jesteśmy przygotowani jako Komenda Straży Pożarnej Poznańska do działań ratowniczych, czyli drugi ten punkt z slajdu, zapewnienie sił i środków do zwalczania tego wszystkiego. Straż Pożarna jest powołana po to, aby realizować następujące zadania. Ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne. Tak jak widać, nie jest to tylko gaszenie pożarów, ale całe spektrum zadań, które przed nami zostały postawione. I jak wyglądamy? Siły, czyli zasoby ludzkie. Komenda ma 482 etaty, w tym 4 etaty cywilne. Całodobowo służbę ratowniczą w jednostkach ratowniczo-gaśniczych pełni 70 strażaków. Chcę tutaj przypomnieć, że służba w Straży Pożarnej jest pełniona w systemie 24 godziny służby, 48 godzin wolnego. Strażak pracuje tak jak każdy 40 godzin tygodniowo. W związku z tym tylko tylu strażaków może być jednorazowo. Jak to się przekłada na wykształcenie? 48 oficerów, 153 aspirantów, to jest ten średni personel dowódczy, 201 podoficerów i 80 szeregowców. Jakie to były siły, jakie środki? Dysponujemy w sumie 56 samochodami różnych specjalności ratowniczo-gaśniczymi. I tak, 17 samochodów ratowniczo-gaśniczych to są samochody przygotowane do przewozu wody i całej armatury podawania wody. Samochody specjalne tutaj, drabiny przede wszystkim i wszelkiego rodzaju samochody specjalne, samochody ratownictwa chemicznego, ekologicznego, technicznego, które mają zupełnie inne wyposażenie niż samochody. Nie mają wody przede wszystkim, nie mają środków gaśniczych, a mają sprawy wszystkie urządzenia techniczne. I samochody techniczno-pomocnicze to są samochody, które potrzebne są do dowożenia czy to środków gaśniczych, czy innego potrzebnego sprzętu na teren akcji. Jak jest rozlokowana lokalizacja, jak jest lokalizacja tych jednostek ratowniczo-gaśniczych jako komendy? Tutaj widzimy te czerwone kropki, to są jednostki ratowniczo-gaśnicze. Tak się nazywają te strażnice, które stoją na terenie miasta Poznania. Ten fiolet to jest, prosiłbym jeszcze z powrotem, fiolet to jest szkoła aspirantów. Tu chciałbym powiedzieć, że jest szkoła aspirantów Państwowej Straży Pożarnej na terenie miasta Poznania i również jest w systemie bezpieczeństwa miasta. Korzystamy z słuchaczy przy dużych akcjach jako wsparcie działań. I tu chciałbym zaznaczyć, że dla miasta Poznania widzimy potrzebę wybudowania jednostki ratowniczo-gaśniczej na terenie Jeżyc, Smochowice. Tam ten zielony kwadrat, tam mamy puste, biała plama ratownicza. Przy obecnym stanie drożności ulic w mieście Poznaniu lokalizacja ta, dojazd jednostek jest bardzo, bardzo utrudniony. Wspiera ten system, można powiedzieć, wolontariat, czyli ochotnicze straże pożarne. Tutaj chciałbym powiedzieć, że mamy na terenie Poznania 5 ochotniczych straży pożarnych. Są to stowarzyszenia, które współpracują z nami, ale są zrzeszone w Zarządzie Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Mają swoje struktury. Te 5 jednostek jest na terenie miasta Poznania zorganizowanym z zarząd powiatowy, miejski według tych struktur i tutaj niejako my współpracujemy tylko na zasadzie określania ich zdolności ratowniczych. Gdzie się mieszczą jednostki, tu bym chciał zaprezentować. Wolnica 1, jednostka ratownicza gaśnicza numer 1, Grunwaldzka jednostka numer 2, to jest z tyłu za szpitalem wojskowym. Przy ulicy Warszawskiej, przy zakładach Volkswagena, jednostka ratownicza gaśnicza numer 3. Czwórka jest to jednostka przy Hetmańskiej, dawna jednostka zakładów Cegielskiego. Piątkowo, osiedle Bolesława Chrobrego i ulica Rudzka, Krzesiny. Jest to jednostka specjalistyczna właśnie i tutaj stoją samochody, które są do ratownictwa chemicznego, ekologicznego, samochody techniczne i ratuje jednostka ratownicza gaśnicza numer 7. W tej strażnicy również mieści się centrum naszego kierowania, przyjmowanie telefonu 998 i 112. Na dzień dzisiejszy jeszcze 112 przyjmuje Państwowa Straż Pożarna i dysponuje do poszczególnych podmiotów ratowniczych, czyli pogotowie oraz policja. Jak się przekładały działania ratownicze na terenie miasta Poznania w 2006 roku? Mieliśmy ogółem 4654 zdarzenia, z tego miejscowych zagrożeń 2131, pożarów 2270 i fałszywych alarmów 496. Muszę powiedzieć, że minimalny spadek jest to do ubiegłego roku 2005, o jakieś 300 zdarzeń jest mniej. Natomiast przekłada się to, tak to się przekłada na dzielnice. Zrobiliśmy taką geografię, gdzie jest najwięcej zdarzeń. Tutaj miejscowe zagrożenia to jest wszystko to z ratownictwa chemicznego, technicznego, ekologicznego i inne, co nie jest zakwalifikowane jako pożar. Tak to wyglądało na dzielnicach. Najczęstsze przyczyny to nieostrożność osób dorosłych, wady urządzeń elektrycznych, podpalenia umyślne i terroryzm, wady środków transportu, nieostrożność osób przy prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecznych, tutaj jest też spora ilość zdarzeń. No i tak jak powiedziałem, od sił przyrody i komunikacja drogowa, czyli wypadki drogowe na naszych drogach. Jak to przekłada się na działy, największe obiekty mieszkalne, czyli w dalszym ciągu działalność człowieka i środki transportu, czyli wypadki drogowe, to jest najwięcej zdarzeń. Nasz zegar pożarniczy to porównanie jednostki straży pożarnej z jednostek z ratowniczo-gaśniczej. Wyjeżdżają średnio co godzinę, dwie minuty, do pożaru co prawie trzy godziny, co dwie godziny do miejscowego zdarzenia i fałszywe alarmy to co 16 godzin, 20 minut. Tak wygląda sytuacja. Jak to wszystko finansowo wygląda, czyli budżet, dotacja celowa z Ministerstwa Finansów 21 milionów 614 tysięcy, to są uposażenia strażaków i na bieżącą działalność komendy. Natomiast jeszcze mamy tutaj dofinansowanie z Urzędu Miasta, za które chciałbym podziękować i zarządowi, i Radzie, ponieważ dofinansowanie 750 tysięcy spowodowało to, że mogliśmy w ubiegłym roku uwieńczyć i dwuletnie starania, bo taki proces jest wytwórcy, prosił następny slajd, podnośnika o zasięgu pracy 53 metrów. Jest to jedyny egzemplarz na terenie miasta Poznania i województwa. Bardzo dobre parametry pracy, może podejmować działania ratownicze z wysokości, również prowadzić działania ratownicze na wysokości. Palący się kościół w Gdańsku półtora roku czy dwa lata temu, takie trzy podnośniki go gasiły, gdzie wystawiono ponad obiekt stanowiska gaśnicze i po prostu wtedy można takie działania prowadzić. Poznań w końcu ma taki podnośnik, jest to naprawdę dla nas ratowników bardzo dobra, nowoczesna technologia ratownicza, za którą w imieniu strażaków dziękuję, ale ta technologia w zasadzie przekłada się na to, że mieszkańcom będziemy mogli pomóc, bo to do nich jest adresowane przede wszystkim. Również odtworzyliśmy z dotacji finansowych też egzemplarz, który uległ wypadkowi podczas jazdy do akcji ratowniczej. Dźwig samojezdny, który ma udźwig 40 ton, a ramię 30 metrów wysięgu, ale wtedy oczywiście 1500 kg może podnieść, bardzo dobrze się sprawujący w działaniu. Także za to wsparcie naszych działań serdecznie dziękuję szanownym Państwu i również dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo, panie komendancie. Czy ktoś z Państwa radnych do tej informacji ma jakieś pytania, uwagi? Dziękuję bardzo. Jest pan radny Krzysztof Mączkowski. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, mam pytanie do pana komendanta w zakresie tej działalności związanej z zapobieganiem niebezpiecznych zjawisk. Mianowicie, z tego co pamiętam, w zeszłej kadencji państwo pracowaliście nad takim programem sieci transportu Związku Niebezpiecznych przez Miasto. Tak się zdarzyło, że dwa tygodnie temu jadąc taksówką przez ulicę Fredry na światłach stanął samochód z oznaczeniem transportu związków skażonych biologicznie. Na ulicy Fredry, czyli w samym centrum miasta. I to już w tym momencie mam wrażenie, że nieważne, czy jest to samochód, który był wypełniony tego rodzaju związkami, czy nie. Natomiast no, tego rodzaju pojazdy bez żadnego zabezpieczenia, bez żadnej, nie wiem, ochrony czy pilotażu, mam wrażenie, w centrum miasta się pojawiać nie powinny. I w związku z tym kontekście mam pytanie, czy ta sieć transportu, czy ten program jakiegoś opracowania sieci transportu Związku Niebezpiecznych przez Miasto został opracowany, on funkcjonuje? I w jaki sposób reagować w momencie, kiedy się taki pojazd zobaczy w środku miasta? Bardzo dziękuję.
Jest rozporządzenie, które mówi, że przewoźnik powinien każdorazowo zgłosić do najbliższego komisariatu policji o transporcie materiałów niebezpiecznych. I takie zgłoszenie powinno być dokonane. Natomiast nie ma i nie dopracowaliśmy się jeszcze wyznaczenia tras ulic przewozowych materiałów niebezpiecznych przez miasto Poznań, przez województwo poznańskie. To, jak mówiłem, nie ma monitoringu, nie wiemy, którędy te samochody się poruszają. Jest tylko możliwość sprawdzenia w policji, czy przewoźnik dopełnił warunku zgłoszenia, że taki materiał będzie przewożony i wtedy powinien wyznaczyć trasę skąd dokąd. Natomiast jak będzie się poruszał po mieście Poznaniu, niestety, ale takich przepisów nie ma, które zobowiązują go do tego.
Panie komendancie, może w tym momencie zwrócę się do pana prezydenta z takim apelem o to, żeby może taką pracę, ja wiem, że przepisy tego nie regulują, natomiast zdrowy rozsądek i poczucie bezpieczeństwa, mając świadomość tego, że tego rodzaju związki niebezpieczne poruszają się przez miasto, być może każe nam, żeby się takim problemem zająć. W związku z tym z jednej strony apel do pana prezydenta, żeby takie prace interdyscyplinarne czy w jakiejś grupie roboczej, która by skupiała zarówno ekspertów od ochrony środowiska, od skażeń bakteriologicznych na przykład, spraw bezpieczeństwa i również straży, taką grupę powołać, żeby te prace po prostu się rozpoczęły i jakiś efekt dały. Ja ze swojej strony deklaruję pełen udział w takim zespole po to, żeby problem rozwiązać. Powtarzam, jest to problem o tyle naglący, że tak jak mówiłem, no dwa tygodnie temu zdarzyło mi się widzieć samochód z takim transportem w centrum miasta, a problem ruszyłem gdzieś 2-3 lata temu, wtedy kiedy pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca w powietrze wyleciał samochód pełen zimnych ogni. I też było wówczas zdziwienie, że taki samochód się do centrum miasta dostał. Wydaje mi się, że na szczęście jeszcze sytuacji skażenia nie ma. Ja już pomijam kwestię świadomego wprowadzenia transportu związków niebezpiecznych do centrum miasta. Natomiast wydaje mi się, że z jednej strony powinien taki program istnieć, który będzie obejmował zarówno ewentualne trasy przejazdu, jak i zasady transportu tego rodzaju, z ochroną, z pilotażem, być może z częściowym zamykaniem ulicy, kiedy taki transport się pojawia. Natomiast obawiam się, że troszeczkę czekamy. Mam nadzieję, że tak nie będzie, ale mam wrażenie, że trochę czekamy na to, żeby się coś złego wydarzyło, żeby taki program uruchomić, więc apeluję do pana prezydenta o to, żeby pracę nad takim programem rozpocząć, a tak jak powiedziałem, ja ze swojej strony z pełną powagą deklaruję swój udział i pomoc w tej sprawie. Bardzo dziękuję.
Pan prezydent Tomasz Kajzer, bardzo proszę.
Na stronie 10 raportu pan przewodniczący Mieszkowski znajdzie informacje o trasach drogowych, na których obserwujemy przewozy twarów niebezpiecznych, natomiast przejazd przez Poznań. Rozporządzenie z 2002 roku nakłada obowiązek dla odprowadzających towary w wyszczególnym rozporządzeniu zgłoszenia ich zamiaru przewozu. Jest wtedy czas na uzgadnianie trasy przejazdu. Natomiast to, o czym pan radny Moszkowski mówi, o czym mówiliśmy od lat, to powiem tak, pomysł jest ciekawy, tylko dopóki nie będziemy mieli instrumentów wykonawczych na poziomie samorządu, to oczywiście my to możemy zrobić, tylko mamy z pewną świadomością, że to jest tylko materiał informacyjny i doradczy, którym na dzień dzisiejszy Wydział Ruchu Drogowego Komendy Policji i tak dysponuje. To znaczy WRD ma pewne rozeznanie, jak się zaczyna komunikacyjna miasta Poznania i w momencie, kiedy jest ustalona trasa na przykład przejazdu towarów ponadgabarytowych przez Poznań, to WRD ma świadomość, którymi czasami można je puścić. Stąd ja oceniam praktycznie w dniu dzisiejszym celowość dosyć ograniczony do sposób. My interweniujemy, i to jest najbardziej skuteczne dzisiaj, poprzez po prostu zakaz wjazdu towarów o nośności powyżej pewnej ilości ton w obszary gęsto zamieszkane, na przykład osiedla mieszkaniowe. I te znaki są skuteczne. Natomiast oczywiście mamy świadomość dzisiaj, że nawet furgonem niewielkim można przejąć towary niebezpieczne. I tutaj te znaki już nie skutkują. Ale jak powiedziałem, na dzień dzisiejszy na poziomie samorządu miasta Poznania nie mamy instrumentu, żeby wymusić zakaz wjazdu w tą czy inną ulicę. Tak więc to opracowanie byłoby czysto informacyjne i obawiam się, by tylko powieliło wiedzę, którą i dzisiaj już WRD Policji posiada. Ale jestem otwarty na propozycję, choć chciałbym przedtem mieć jasność co do możliwości, jak powiem, wyegzekwowania tych rozwiązań, które możemy zawsze opracować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych pytań i uwag, zatem dziękuję serdecznie panu komendantowi.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do kolejnego punktu 13. Informacja o działalności Straży Miejskiej Miasta Poznania w roku 2006. Tę informację przedstawi komendant Straży Miejskiej, pan Alojzy Głowicki. Informacja o działalności Straży Miejskiej była już przedmiotem posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i tam ta informacja była przedstawiona, w związku z tym teraz poproszę o pewną syntezę tej informacji.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w związku z nowym składem Rady Miasta chciałbym Państwu przedstawić pokrótce historię powołania Straży Miejskiej i podstawy prawne. Proszę Państwa, w 90 roku w ustawie o policji w rozdziale 4 znalazły się dwa artykuły mówiące o tym, że można powołać straże miejskie, wtedy jeszcze miejskie. I burmistrzowie i prezydenci mogli powołać taką straż miejską. Były tylko dwa artykuły, które mówiły, między innymi artykuł 24, o czynnościach administracyjno-porządkowych. Wtedy mieliśmy naprawdę duże kłopoty, aby rozróżnić, co to jest czynność administracyjno-porządkowa. Każdy prawnik interpretował to w inny sposób. W tym czasie głównym dokumentem był statut Straży Miejskiej, który był zatwierdzony przez ministra spraw wewnętrznych. I dopiero w 1997 roku, jeszcze wcześniej, 4 marca 1991 roku została powołana Straż Miejska Miasta Poznania, która zamiennie w tym czasie miała prawo nazywać się Policja Municypalna Miasta Poznania. Tu jako ciekawostka dla Państwa radnych mogę powiedzieć, że Straż Miejska w Poznaniu była tworzona na wzór Policji Municypalnej we Włoszech. Tam osobiście była delegacja, w której uczestniczyłem za koszt własny nasz, gdzie u Andriottego, szefa Policji Municypalnej, braliśmy wzory do tworzenia Straży w Poznaniu. Jak wiecie Państwo, Policja Municypalna we Włoszech jest to potocznie Straż Miejska i w Poznaniu to samo przyjęliśmy. Nazwa Policja Municypalna była do roku 1995, gdzie w tym czasie słowo policja zostało zastrzeżone tylko dla policji i odstąpiliśmy od tej zamiennej nazwy i do tej pory jesteśmy Straży Miejską. 29 sierpnia 2019 roku dostaliśmy ustawę o strażach gminnych, gdzie zostały szczegółowo wymienione nasze prawa i obowiązki, a także uprawnienia. I tu chciałbym króciutko tylko wymienić podstawowe zadania Straży Miejskiej. To jest pierwsze, ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem, kontrola ruchu drogowego, oczywiście w zakresie określonych o ruchu drogowym, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia, zabezpieczenie miejsc przestępstwa, ochrona obiektów komunalnych, współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub zamieszkania, informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń w mieście, a także konwojowanie dokumentów i przedmiotów wartościowych. Uprawnienia. Strażnik, wykonując te zadania, które wcześniej wymieniłem, ma prawo do udzielania pouczeń, legitymowania, ujęcia osób stwarzających w sposób bezpośrednie zagrożenie dla innych, nakładania grzywien, dokonywania czynności wyjaśniających, usuwania pojazdów i nieruchomienia przez blokowanie kół, wydawania poleceń innym instytucjom, powiedzmy osobom, żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych, zwracania się w nagłych wypadkach o pomoc do jednostek gospodarczo prowadzących działalność, obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, inaczej mówiąc trafifoto. Rozporządzenia, które uzupełniają ustawę. Było ich kilka, w kolejności z 2 listopada 2004 roku w sprawach zakresu sposobu wykonywania przez strażnika innych czynności. To jest tutaj, krótko mówiąc, zadania, które wykonujemy przy trafifoto. Z 1998 roku w sprawie umundurowania, legitymacji i dystynkcji. Z 24 roku w sprawie przypadku sposobu i trybu użycia przez strażników gminnych środków przymusu bezpośredniego. Z 2002 roku w sprawie kontroli ruchu drogowego z 2004 roku w sprawie wykroczeń, za które strażnicy gminni są uprawnieni do nakładania grzywien czy też kierowania wniosków do sądu. Do 2005 roku byliśmy Wydziałem Urzędu Miasta. 11 listopada 2005 roku została utworzona jednostka budżetowa pod nazwą Straż Miejska Miasta Poznania. I w tym czasie została wyłączona ze struktury organizacyjnej Urzędu Miasta i od tej pory jest jednostką budżetową. Jak przedstawia się struktura organizacyjna Straży Miejskiej? Na czele komendant, dwóch zastępców, referat finansowo-księgowy, referat administracyjno-techniczny, referat organizacyjno-kancelaryjny, referat kad i szkolenia. Powołano cztery wydziały. Wydział Centrum, Wydział Zachód, Wydział Wschód i Wydział Koordynacji Służb. Pod te wydziały podlegają referaty terenowe. I tak w Wydziale Centrum jest Wydział Stare Miasto, Stare Miasto, referat Piątkowo, referat Winogrady. W Wydziale Zachód referat Grunwald, referat Jeżyce, w Wydziale Wschód referat Nowe Miasto, referat Wilda i Wydział Koordynacji Służb, który znajduje się na Placu Kolegiackim. Jest to referat Koordynacji Służb i referat Wsparcia Wewnętrznego. Jest to referat, z którego używane są siły i środki do pomocy innym referatom, a także tak zwany referat, raczej funkcjonariusze reprezentacyjni, którzy składają wieńce, zabezpieczają uroczystości w większości, czy sztandar, reprezentują inaczej mówiąc krótko miasto. Zadania, jakie były postawione, główne zadania priorytetowe w 2006 roku. Było to bezpieczeństwo dzieci, bezpieczne przestrzenie, a także prewencja ogólna w Poznaniu. W 2005 roku powołano patrole szkolne. Była to początek i nowość w Poznaniu, gdzie zatrudniono 50 strażników. Do konkursu czy do eliminacji na strażnika miejskiego zgłosiło się ponad 600 kandydatów. Wybraliśmy około 200 najlepszych, gdzie przeszli później poszczególne etapy wdrożenia do pracy. A więc to były sprawnościowe, badania psychotechniczne, rozmowy kwalifikacyjne i wybraliśmy 50 strażników, którzy dawali gwarancję dobrej pracy w szkołach. Dalej, było 50 strażników, natomiast w Poznaniu szkół jest 244. Doszliśmy do wniosku, że z tych szkół tworzymy obiekty szkolne, ponieważ w jednym budynku znajduje się szkoła podstawowa, średnia, gimnazjum. I takich obiektów szkolnych w Poznaniu stworzyliśmy 157. Natomiast strażników nadal mamy 50. Te obiekty szkolne trzeba było dopasować do struktury dawnych dzielnic miasta. I tak, w Starym Mieście stworzono 13 rejonów szkolnych, na Jeżycach 7, na Grunwaldzie 11, na Wildzie 4, Nowe Miasto 12. 47 rejonów zostało utworzonych, gdzie do dyspozycji miałem 50 strażników. Strażnicy rozpoczęli we wrześniu 2005 roku swoją pierwszą pracę. Już tu muszę Państwa poinformować, że praca ta nie była aż tak lekka, jakby się wydawało, ponieważ niektórzy strażnicy psychicznie nie wytrzymywali z uczniami. Sami ci nowo zatrudnieni, którzy przeszli wszelakie badania psychologiczne, psychotechniczne, gdzie mieli różne kursy w policji, nie wytrzymywali psychicznie i zgłaszali się do mnie z prośbą o przeniesienie na inne stanowisko. Natomiast w to miejsce zostali wprowadzani natychmiast strażnicy, którzy już wcześniej pracowali ze szkołami. Ponieważ nim zostało powołanych tych 50 strażników, Straż Miejska także opiekowała się szkołami. Miałem po prostu dziesiątki strażników, którzy już wcześniej pracowali i w to miejsce wchodzili. Natomiast część strażników już w 2006 roku zwolniła się. Zwolniła się dlaczego? No wyjechali za granicę. Ale w to miejsce natychmiast wprowadzamy nowych strażników z tak zwanego mojego, jak ja to mówię, garnizonu. Czym zajmowali się strażnicy? Zadanie główne strażników to było przebywanie minimum 2 godzin na terenie jednej szkoły. Głównie zadanie było przebywanie żeby zabezpieczać duże przerwy. Pozostały czas zabezpieczali rejony przyszkolne, dojścia do szkół, zajmowali się sprawami uczniów na boiskach, rozmawiali z uczniami, mieli spotkania z uczniami, z nauczycielami, z pedagogami, z dyrekcją szkół, a także z rodzicami. Uczestniczyli w różnych imprezach organizowanych przez szkoły. Czy to w festynach, czy to pogadankach. Oprócz tego, że strażnicy pracowali w szkołach, jeszcze pozostali pracownicy interesowali się bezpieczeństwem dzieci w innych rejonach miasta. Głównym naszym zadaniem było stworzyć jakieś środki zajęcia się młodzieży czy dzieci po szkołach. Przyszliśmy do wniosku, że na terenie miasta Poznania jest dużo placów, gdzie można stworzyć miasteczka młodego rowerzysty. Przykładowo to jest miasteczko młodego rowerzysty na Cytadeli. Wcześniej było, Państwo widzieliście, jak ten teren wyglądał przed i po teraz wymalowaniu znaków. Tu duża pomoc jest ze strony Zarządu Dróg Miejskich, gdzie udostępnił nam farby. My natomiast własnymi siłami i środkami wymalowaliśmy to miasteczko młodego rowerzysty. Oczywiście nie ma tu znaków pionowych, są tu znaki poziome. Z naszych informacji, z patroli szkolnych właśnie wynika, że bardzo często, szczególnie w okresie letnim, wykorzystują nauczyciele do ruchu, do nauki poruszania się w ruchu drogowym. Szczególnie jest dużo widać młodych rowerzystów, szczególnie dzieci w okresie letnim, w wakacje. Patrole szkolne dalej. To jest już dana statystyka. W 2006 roku odnotowali strażnicy 1102 wypadki opuszczania zajęć, inaczej mówiąc wagary. 1047 było przypadków przyłapania uczniów na paleniu tytoniu. Alkohol i narkotyki były to 65 przypadki. W tym przypadku, gdzie były narkotyki, natychmiast przekazywaliśmy do policji. Dewastacja mienia przez młodzież i dzieci 41 przypadków, kradzieże 23, pobicia i wymuszenia 82 przypadki. Bezpieczne przestrzenie. Jest to program nowy, który bardzo dobrze rozwija się na Zachodzie, szczególnie w Anglii. Ten program wyszedł tu od władz miasta, jest pilotowany przez Wydział Zarządzania Kryzysowego. W 2006 roku takich terenów w Poznaniu, bezpiecznych przestrzeni, stwierdziliśmy 9. Łącznie to jest 2,5 hektara. Proszę Państwa, jest to miejsce Juraszów z pętli tramwajowej do szpitala MSW i miejskiego na przy ulicy Juraszów. Proszę Państwa, z lewej strony jest to miejsce, które było przed stworzeniem tego bezpieczeństwa. Prawa strona jest to już po. Proszę Państwa,
przepraszam bardzo,
dlaczego?
Panie komendancie, ale ja mam wrażenie, że jeśli tak szczegółowo Pan będzie wszystko omawiał, mimo że to już było na komisji, to my nie będziemy mogli dokończyć dzisiaj tej sesji, bo kworum nam zniknie.
Dobrze, to króciutko. Ale chciałbym tylko zwrócić uwagę, dlaczego to bezpieczeństwo jest robione. To ze względu na to właśnie, na te krzaki, zarośnięcia, tam były często bójki, pobicia, w związku z tym te przestrzenia zostały oczyszczone, prześwietlone i w związku z tym, jak widać na tym załączonym obrazku, jest to przestrzeń widoczna, dużo bardziej bezpieczna. Proszę dalej. Proszę dalej. Nie, tak. Bo to był zarośnięty, a to jest zieleń, czy te chwasty wycięte. Właśnie trudno jest poznać, jak wygląda właśnie urządzone to bezpieczne przestrzenie już po... Straży Miejskiej Służby Dyżurne przyjęły prawie 45 tysięcy interwencji, gdzie natychmiast zostały przekazane innym podmiotom około 28 tysięcy. Oprócz tych spraw, które mówiłem wcześniej, była prewencja ogólna, gdzie patrole w ciągu 2006 roku zatrzymało 218 przestępców, w tym 77-letnich. Najczęściej to były tak, bójki, pobicia, kradzieże, a także dla dorosłych prowadzenie samochodów pod wpływem alkoholu, listy gończe i rozboje. W 2006 roku otrzymaliśmy nowy prezent od władz miasta, fotoradar produkcji niemieckiej, który jest, to już mi powiedział, K6. klasy samochodu marki Mercedes klasy S. Dodatkowo 5 stacjonarnych skrzynek, które zostały umieszczone na ulicy Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Bałtyckiej, Rejmonta i druga na Grunwaldzkiej. Chcę zaznaczyć jako ciekawostkę, że te skrzynki nie potrzebują prądu, tylko mają własne zasilanie. Fotoradar z zeszłego roku zarejestrował ponad 17 tysięcy przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Nieraz mi się wydawało, że na ulicy, tak jak Aleja Wielkopolska, gdzie jest obowiązuje 50 na godzinę, kierowca jedzie prawie że 140 km na godzinę. Także nie przechodzimy obojętnie obok kopert dla inwalidów. W 2006 roku zostało interwencji podjętych 469, natomiast poranych zostało 243. Dlaczego nie wszyscy? Ponieważ większość, nawet większa większość kierowców, którzy mają uprawnienia, nie wykładają tych swoich upoważnień na pulpit i w tym momencie są traktowani jak zwykli kierowcy, którzy nie respektują prawa przepisów drogowego. Natomiast tych 243 to było nieuprawnionych. Także dbamy o zieleń. I tak, zanieczyszczenie zieleni ukarano 3605 osób, zaparkowanie na zieleni ponad 3000. Bierzemy udział w różnych zdarzeniach losowych, zabezpieczamy wypadki, katastrofy, miejsca zapadnięcia, tak jak tu na przykład chodnika i tak dalej. Takich przypadków zabezpieczyliśmy 188. Bierzemy także dużo, znaczy 256 lat zabezpieczyliśmy duże imprezy i uroczystości, między innymi maraton, Sylwestra, święta Bożego Narodzenia, czy inne święta państwowe, czy kościelne. Nie przechodzimy obojętnie od tego, co się dzieje na ulicach. I tak, w 2006 roku usunęliśmy 389 wraków. W tym roku prowadzimy kampanię na rzecz pozostałych wraków, które się znajdują nie na drogach publicznych, tylko na terenach osiedli czy miejsc prywatnych, gdzie wspomagamy tych administrację do usunięcia tych wraków, ponieważ Straż Miejska tylko może usuwać wraki z dróg publicznych. To, co najbardziej bulwersuje mieszkańców, bałagan w mieście. Zlokalizowaliśmy 458 wysypisk, takich większych, których pan radny tutaj wspominał, Maciej Przybylak. W tym usunięto 458, natomiast nasze inicjatywy, gdzie odnaleźliśmy sprawcę i przymusiliśmy go do usunięcia, było to 66. Jesteśmy w stanie śmierci publicznych 3105. Zaznaczam, że tylko możemy karać 4 zapewnione sprawcy na gorącym uczynku. Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, gdzie też to denerwuje mieszkańców Poznania. Takich sprawców było 1015. Do izby wytrzeźwień przewieziono 319. Zaznaczam, że w grudniu rozpoczął działanie radiowóz, który został zakupiony z funduszu alkoholowego i już w lutym mieliśmy ponad 300 przypadków przewiezienia. Właściciele psów. Zostali ukarani prawie 1500 właścicieli psów, 515 przewieziono do schroniska. Także co roku zajmujemy się kontrolą oświetlenia i oznakowania ulic. Prowadzimy rozpoznanie bezdomnych przez cały rok, a szczególnie w okresie jesienno-zimowym. I takich wywiadów przeprowadziliśmy ponad 1000, a także sprawdzamy obiekty, gdzie wiosną zazwyczaj w Poznaniu, nie zazwyczaj, tylko zawsze jest przeprowadzana deratyzacja. Zajmujemy się kontrolą handlu i usług. Patrole prewencyjne mamy wspólnie z policją, a najbardziej nas cieszy pomoc z patrola w ruchu drogowym. Z kim współpracujemy? Współpracujemy z organami administracji specjalnej, jak Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Powiatowa Stacja Sanitario-Epidemiologiczna, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Okręgowy Urząd Miar, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Urząd Celny, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Współdziałamy także, stworzymy wyższej użyteczności publicznej i to w 2006 roku w grudniu Straż Miejska otrzymała dyplom, podziękowanie, a także medal za pomoc tak dla sportu, nie dla używek. Wizerunek organizacji. W 2005 roku zostaliśmy wyróżnieni godnością przyjaciela MOPR-u. W 2003 roku uzyskaliśmy certyfikat zarządzania jakością ISO. Także badamy poziom jakości funkcjonowania organizacji poprzez Mister Shopping. Są to różne firmy. W 2006 roku badała nas firma Pentor. I taka krótka statystyka. Nałożono mandatów na kwotę prawie 4 miliony. Wniosków do sądu sporządzono ponad 2 tysiące. Wylegitymowano prawie 100 tysięcy. Przestępstwo otrzymuje 218, na niezbędnej wytrzeźwień 319, wraków 309, przekazano uwag do przedsiębiorstw komunalnych i innych jednostek prawie 30 tysięcy i blokady 17 tysięcy, ale tu się muszę usprawiedliwić, że funkcjonariusze sami z własnej inicjatywy zakładali bardzo mało, natomiast najwięcej było blokad na Placu Wolności, gdzie oddano parking podziemny i tam czyściliśmy miasto i na wniosek innych służb, a także mieszkańców zakładamy blokady. Cele, jakie sobie postawiliśmy na 2007 rok. Wdrażanie kolejnych faz przekształcenia Straży Miejskiej w jednostkę budżetową miasta, doskonalenie i rozwijanie projektu patroli szkolnych, zyskowanie współpracy z samorządami pomocniczymi. Tu mam na myśli nowy program, który wprowadziliśmy, nasz strażnik, zwiększenie nadzoru nad pełnieniem służb patrolowych, podnoszenie kwalifikacji pracowników. Dziękuję bardzo Państwu.
Dziękuję bardzo panie komendancie. Czy do informacji przedstawionej przez pana komendanta ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania, uwagi, coś chciałby zapytać? Pani radna Jadwiga Rotnicka, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Nie spodziewał się pan przewodniczący.
Ale trzeba być zawsze przygotowanym.
Ja tylko króciutko, przyznam szczerze, że nie byłam na całej prezentacji. Chciałam pana komendanta zapytać o rzecz następującą. Czy wykorzystaliście państwo jakieś kompetencje w sprawie karania osób nieposiadających dowodu rejestracji psa, a handlujących na tej giełdzie zwierzaków przy ulicy Opolskiej? Czy to leży w waszych kompetencjach i jak ta sprawa wygląda? Ponieważ teraz niedługo będziemy pracowali nad nową uchwałą porządkową, gdzie obowiązki osób posiadających zwierzęta domowe są jasno zapisane i Straż Miejska jest tym organem, który w imieniu prezydenta wykonuje nadzorcze...
Pani radna, domyślam się, że to chodzi o giełdę Sielanka, tak?
Ja nie wiem, czy ona się nazywa Sielanka.
Sielanka, tak, zaczyna w Gildzie.
Tak.
Jesteśmy tam co niedziela, sprawdzamy, kontrolujemy. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, przekazujemy to służbom za to odpowiedzialnym. Natomiast każemy też, ale to za różne wykroczenia czy nieprawidłowości na giełdzie, ale zapewniam, że jesteśmy co niedziela, ponieważ jest to zadanie stałe referatu Wilda.
Mogę kontynuować?
Bardzo proszę.
Ja mam tylko takie pytanie, a być może prośbę przy okazji. Czy mógłby pan komendant dostarczyć mi takie dane, czy w ogóle ile osób skontrolowano i czy jakieś mandaty w tej materii nałożono?
Oczywiście.
Tak? Dobrze, dziękuję bardzo.
Proszę.
Dziękuję i pan radny Szymon Szynkowski, bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Nam pan komendant przedstawiał to sprawozdanie na Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Ale wówczas ja również na komisji zwracałem na to uwagę, niestety nie był obecny mimo zaproszenia pan prezydent Kaiser. Ja teraz, żeby nie narażając się na pojawiający się często zarzut przedłużenia sesji, nie chciałbym dyskutować, tym bardziej, że specjalnie frekwencja nam wśród radnych nie dopisuje, i przedłużać sesji i rozpoczynać dyskusji o w ogóle wizji funkcjonowania Straży Miejskiej, bo oczywiście komendant jest osobą wykonującą pewną wizję, którą wskazuje prezydent miasta Poznania. Jako wykonawcę pana komendanta ja osobiście oceniam dobrze, natomiast jestem krytyczny w spojrzeniu co do samej wizji funkcjonowania Straży Miejskiej w Poznaniu. Ale mówię, nie chciałbym teraz na ten temat dyskutować, więc już proponowałem przewodniczącemu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, żeby zorganizował osobną taką debatę, ale w której uczestniczyłby pan prezydent Kaiser, już żebyśmy mogli podyskutować w ramach komisji na ten temat, później ewentualnie konkluzję już przekazać na sesji. Także mam taką, ponawiam tą prośbę do pana przewodniczącego Skrzypińskiego, żeby taką debatę na temat działalności Straży Miejskiej z udziałem już tym razem prezydenta zorganizować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i pan prezydent Tomasz Kaiser.
Tylko powiem, że przyjemnością będzie mniej udział, o ile tylko jak było w zeszłym tygodniu będę delegacji służbowej poza Poznaniem. Natomiast co do zadań straży miejskiej, określa je ustawa. Ja z ciemnością od pana radnego usłyszę propozycje i uwagi. Wcześniej ich nie słyszałem. Zawsze jestem otwarty i z reguły jestem dostępny. Także bardzo zapraszam na komisję. Z tością czekam, natomiast niezależnie od komisji, także na wszelkie uwagi dotyczące działalności straży miejskiej. Bardzo proszę. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szynkowski.
Bardzo dziękuję za tą deklarację, panie prezydencie. To prawda, że ustawa określa główne zarysy działalności straży miejskiej, natomiast wiadomo, że w różnych miastach ta straż różnie działa i dużo zależy tak naprawdę od tego, jaką prezydent ma wizję działalności straży miejskiej. Może ta wizja może być naprawdę wieloaspektowa, także tutaj ustawa tylko główne ramy określa, ale myślę, że podyskutujemy na ten temat na komisji. Cieszę się, że pan prezydent jest otwarty na sugestie ze strony radnych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I pan radny Skrzypiński.
Panie radny, oczywiście, że taka debata się odbędzie. Pan radny wie o tym.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś państwo mają uwagi, pytania? Nie widzę. Zatem dziękuję panie komendancie za tą prezentację. Zamykam punkt 13 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 15, w którym poproszę pana prezydenta o przedstawienie informacji o pracach prezydenta miasta Poznania. Dobrze, w takim razie.
Przepraszam. Jeśli mogę przedstawić jedną informację w międzyczasie, chciałem poinformować panie panów radnych, że sprawozdanie z wykonania budżetu jest już u państwa na półkach. Także bardzo bym prosił przed ujściem do domu jeszcze o zebranie. W postaci elektronicznej powinno być gotowe lada chwila, ale to już kwestia tylko informatyków. Myślę, że to nastąpi lada moment. Ale wiecie, proszę was, macie już do odbioru.
W takim razie czekając na sprawozdanie, jest pan prezydent? Tak, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, niech mi będzie wolno przedstawić parę informacji. Jak powiedziałem, ja nie będę może omawiał szczegółowo, ale jak dzisiaj odpowiedziałem, odpowiadając na niektóre pytania, w informacji również przedstawiam Państwu dane, na jakim etapie jest sporządzanie poszczególnych planów zagospodarowania przestrzennego. W kilku przypadkach jesteśmy w tej chwili na etapie zbierania wniosków, między innymi wschodni klin zieleni B, północno-zachodni klin zieleni, Michałowo, Sowince. Zakończyło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniego klina zieleni dla części B otoczenia jeziora Strzeszyńskiego. I to jest to, co się zakończyło. Trwa także jeszcze wstępne opracowywanie jakby wewnętrzne dwóch planów, między innymi Szczepankowo, Spławie część B, Dębiec 1. I mamy negatywne rozstrzygnięcie, w jednym przypadku już wpłynęło do nas formalne dotyczące Rataje Łacina. Wam przypomnę, bo to gdzieś było podawane medialnie, że w przypadku 6 zarzutów sąd 5 odrzucił, a podtrzymał zarzut opierający się na tym, że Rada nie powinna dzielić planów, może się nieprecyzyjnie wypowiadam, że w przypadku, gdy jest podział w uchwale o przystąpieniu na części tego planu, Rada musi określić granice tych części. W tym przypadku Rada tego nie zrobiła i jakby dokonał to prezydent swoją decyzją i to jest zakwestionowane przez sąd. Prawdopodobnie będziemy się od tego rozstrzygnięcia, przygotowujemy kasację na to rozstrzygnięcie. Z ciekawszych informacji chciałbym Państwa poinformować, że Biuro Norweskiego Mechanizmu Finansowego podjęło decyzję o udzieleniu grantu na realizację projektu Kompetentny Urzędnik Wyższa Jakość Usług w Wielkopolsce dla Urzędu Miasta Poznania razem z partnerem, którym jest Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych. w Poznaniu. Proszę Państwa, myślę, że dobra i ciekawa wiadomość. W NANS odbywało się Forum Rozwoju Gospodarczego sieci Eurocities, skupiające ponad 130 miast i Poznań objął przewodnictwo Grupy Roboczej do spraw rewitalizacji w latach 2007-2008, więc tym razem nas będzie spoczywało pewne dodatkowe obowiązki, ale myślę, że to jest akurat bardzo dobra wiadomość. W minionym okresie uczestniczyliśmy także w targach turystycznych, m.in. ITB w Berlinie. I myślę, że Państwo już też macie informacje z mediów, że rekomendowano na listę projektów 4 zadania realizowane, o przepraszam, 3 zadania realizowane przez miasto, przedłużenie trasy szybkiego tramwaju do Dworca Zachodniego, trasa tramwajowa osiedle Lecha Franowo i przedłużenie trasy tramwajowej od Zawad do stacji kolejowej Poznań Wschód. To są 3 projekty, złożyliśmy jeszcze 3, które nie uzyskały akceptacji, między innymi budowa 3 ramy komunikacyjnej, zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego i rozbudowa Biblioteki Raczyńskiej w Poznaniu. Trochę mi smutno, że ten ostatni nie uzyskał akceptacji, chociaż był bardzo wysoko oceniony jako projekt przez Ministerstwo Kultury i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, natomiast uzyskał bardzo niską ocenę, najniższą możliwych, czyli 0 punktów przez czynniki regionalne. I to spowodowało tak naprawdę, że nie mógł być on ujęty w ostatecznym rozrachunku, no ale też nie mamy się co oszukiwać, że gdyby była ujęta Biblioteka Raczyńskich, którejś z sieci tramwajowych, by się wtedy nie znalazła. Tak? Pula jest jednak ograniczona i tutaj nie było takiej możliwości. W Nottingham odbyło się seminarium związane z naszym wspólnym projektem w ramach programu AGIS. Przypomnę, że to jest program związany z narkotykami i ze zwalczaniem narkotyków, spożywania narkotyków przez uczniów, przede wszystkim w szkołach. Także udało nam się wydać plan miasta Poznania dla osób niewidomych. To jest bardzo ciekawe wydawnictwo w nowej technologii robione. To też warte podkreślenia, że nie tylko innowacyjny jest sam pomysł, ale również technologia wykonania, która pozwoliła na zwiększenie nakładu z pierwotnie planowanych 400 sztuk na ponad 700. Także w zasadzie wszystkie osoby niepełnosprawne, zgrupienie osób niewidomych będą mogły skorzystać z tego opracowania, a co ważniejsze, będzie ono wykorzystywane również w celach edukacyjnych. Rozpoczął się remont kamienicy przy ulicy Wielkiej 11, która parę lat temu, już prawie 2 lata temu spłonęła, już jest wybrany wykonawca po pewnych perturbacjach z odwołaniami. Jest to ostatecznie rozstrzygnięte. I jesteśmy w tej chwili w okresie sprawozdawczym, jeśli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe. Odbyło się już ponad 500 zebrań wspólnot mieszkaniowych, jeszcze około 250 pozostało, czyli jest to w tej chwili mniej więcej dwie trzecie. Budowa mostu Cybińskiego. Most Cybiński ma już pozwolenie na budowę. W tej chwili, jak opadnie stan warty, rozpocznie się już fizyczna budowa i realizacja tej inwestycji. Chciałbym również powiedzieć, że sprzedano od 26 lutego 37 mieszkań, a od początku roku 130 mieszkań. A więc tempo sprzedaży mieszkań jest mniej więcej zbliżone do tego ubiegłorocznego. Można się spodziewać, że około 600 mieszkań, między 500 a 700 będzie sprzedanych w tym roku. Ogłosiliśmy także przetarg na realizację kompleksu sportowo-rekreacyjnego Termy Maltańskie. Tutaj jest 2 zlecających, zarówno miasto, jak i nasza spółka Termy Maltańskie. Został oddany także oddział ratunkowy w szpitalu przy ulicy Kurlandzkiej. Myślę, że z tych ważniejszych informacji to wszystko. Jak gdyby ktoś był zainteresowany, sprawozdanie jest nieco bardziej obszerne
przekażę je do protokołu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Krzysztof Łączkowski.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, mam takie pytanie. Rzeczywiście informacje w Głosie Wielkopolskim przyniosły dobre wieści a propos trzech projektów, o które Poznań aplikował. Natomiast z zupełnie innej działki wiem, że artykuł w Głosie Wielkopolskim został napisany na podstawie listy indykatywnej zamieszczonej na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W przypadku akurat projektów związanych z ochroną środowiska, z projektami związanymi z ochroną środowiska, sytuacja jest taka, że lista indykatywna zamieszczona przez MRR nie odpowiada rzeczywistości, czyli kartom potencjalnych przedsięwzięć składanych przez beneficjentów. Ja wiem, że to nie dotyczy w żadnej mierze, żaden projekt środowiskowy Poznania nie został w ten sposób potraktowany, ale mam pytanie, czy mamy oficjalną odpowiedź Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, żeby nie było w ten sposób, że jest jakaś lista indykatywna na stronie, natomiast nie ma konkretnego potwierdzenia, tym bardziej, że te zadania zostały wyjęte ze wszystkich innych osi programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i zostały włączone do tak zwanej osi 17, czyli oś, która, że tak powiem, załatwia projekty z dodatkowej puli pieniędzy, które zostały w województwo wielkopolskie, między innymi jako te województwa wcześniej poszkodowane. I mam pytanie w związku z tym, czy mam oficjalną odpowiedź ze strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, bo to jest jedyna rzecz, która nam gwarantuje te środki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Przyznam, że niestety w tej chwili nie umiem powiedzieć, czy jesteśmy w posiadaniu oficjalnej odpowiedzi z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Te informacje, które Państwu podawałem, na pewno posiadam od marszałka województwa wielkopolskiego, ale czy mam również potwierdzenie od Ministerstwa Rozwoju, musiałbym to sprawdzić.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych pytań i uwag, zatem zamykam punkt 15. Punkt 16, wolne głosy i wnioski. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę zgłoszeń, zatem zamykam punkt 16. Punkt 17, zamykam 10. sesję Rady Miasta Poznania. Zapraszam Państwa na kolejną, która odbędzie się 3 lub 17 kwietnia. Dziękuję, do widzenia.